同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpracujący. Czy wczoraj wieczorem ktoś z Was patrzył gwiazdy, żeby sprawdzić, czy te dwie gwiazdy są blisko siebie? A dzisiaj rano, czy ktoś zauważył jakieś sroki bez pióra w ogonie? Wróćmy do omawiania metod praktyki. Omawialiśmy tutaj już szereg różnych metod i podejść do ich stosowania. I większość tych metod, które opisywaliśmy, które omawialiśmy, były dosyć proste, takie dosyć bezpośrednie. I w zasadzie można by je jakoś ująć w sposób, opisać w sposób bardzo prosty. Mogłoby się to sprowadzać do zwykłego jakiegoś takiego stwierdzenia, że no jest po prostu cisza i klarowność, czy iluminacja. Albo odnośnie do metody Huatou można powiedzieć, że no powinno być tylko uczucie wątpienia. Nawet nie bez potrzeby używania jakiegoś sformułowania. Ale jeżeli usłyszymy, jeżeli przyjmiemy takie podejście, takie bardzo proste i bezpośrednie, to no, taki opis czy takie zalecenia są niezwykle abstrakcyjne, takie bardzo mgliste, nieuchwytne. Tak naprawdę nie wiadomo, co z nimi zrobić, jak zacząć. I wtedy albo możemy zacząć jakoś próbując, stosując według tych zaleceń, czy zgodnie z takim podejściem te metody, możemy zacząć jakoś sami sobie je objaśniać gdzieś w myślach, mówić sobie, no, że jest cicha iluminacja. Albo po prostu zacząć się zastanawiać, kombinować, o co chodzi w tym. No, metoda bez metody, ale jak może być metoda, jeżeli nie ma metody, no to jak może być metoda, na czym to polega? Czyli możemy zacząć jakieś generować myśli, zacząć kombinować, zastanawiać się, na czym to podejście polega, jak w ogóle to zacząć robić, jak do tego podejść. Nawet przy takich metodach, o których mówiliśmy, jak świadomość całego ciała, czy nawet świadomość, takie budowanie stopniowej świadomości, stopniowe świadomości całego ciała przez taką częściową świadomość. Tutaj również, mimo że w opisie to może być dosyć proste, ta metoda może wydawać się prosta, to jednak w praktyce okazuje się, że może być dosyć trudna. Dlaczego tak jest? Ponieważ ze względu na nasze złudne myśli, których większość ludzi ma mnóstwo w swoim umyśle, są to całe pokłady tych złudnych, rozpraszających myśli, które nam właśnie przeszkadzają w praktyce, w stosowaniu metody. I przy takiej ilości myśli możemy zacząć wikłać w te myśli, zacząć myśleć o metodzie zamiast bardziej niż ją stosować. A więc przy świadomości, przy próbie stosowania metody świadomości całego ciała możemy zamiast bezpośrednio rzeczywiście czuć, doświadczać całego ciała, możemy zacząć myśleć o tym albo wyobrażać sobie, że czujemy całe ciało. To samo z tą metodą stopniowego budowania świadomości całego ciała. Możemy jakoś sobie wmawiać, że już jesteśmy świadomi całego ciała, albo wyobrażać sobie, czy jakoś wizualizować to, zamiast bezpośrednio rzeczywiście doświadczać. I właśnie dlatego, ze względu na to, że chociaż te podejścia są bardzo proste, bardzo bezpośrednie, ale z drugiej strony mogą się wydawać bardzo abstrakcyjne, takie niedostępne, nie wiadomo jak to w zasadzie robić. Dlatego ciągle zachęcamy, zalecamy stosowanie takiej bardziej konkretnej metody, bardziej uchwytnej, dostępnej metody. I taką metodą na przykład jest właśnie doświadczanie oddechu, czyli świadomość oddechu. Kiedy przy tej metodzie mamy coś bardziej konkretnego, takiego namacalnego, na czym możemy skupić uwagę i możemy chwila po chwili rzeczywiście doświadczać tego oddechu. Ale nawet przy tej metodzie, mimo że ona jest bardziej konkretna, bardziej dostępna, to no, może okazać się też trudna. To właśnie ze względu na tą ilość złudnych, rozpraszających myśli. Może się okazać, że nawet przy takiej metodzie trudno utrzymywać uwagę na oddechu, że ten oddech, to doświadczenie oddechu może nam umykać. Ale warto zacząć od tego, żeby niejako uzyskać jakiś taki przynajmniej początek z taką metodą bardziej namacalną, bardziej konkretną, żeby zacząć tą praktykę, mimo że to nie jest łatwe. Jeżeli nasz umysł jest, szczególnie jeżeli nasz umysł jest właśnie jeszcze na takim etapie, że tych złudnych myśli, rozpraszających myśli jest bardzo dużo, taka metoda może okazać się najbardziej skuteczna. W przeciwnym razie, jeżeli próbujemy jakiejś metody właśnie tej bardziej prostej, ale trudniejszej, jakaś eliminacja, czy samosiedzenie, czy nawet świadomość swojego ciała, czy hua tou, no to może się okazać, że bardziej angażujemy się w te myśli, nawet jeżeli na przykład praktykując hua tou, staramy się rozbudzić to poczucie wątpienia, to stosując jakieś sformułowanie tego hua tou, to może się okazać, że ta ilość przypadkowych złudnych myśli no, uniemożliwia nam skuteczne praktykowanie. A więc warto zacząć od takiej bardziej dostępnej metody, aby jakoś radzić sobie z tą ilością przypadkowych myśli, aby bardziej ten umysł ustabilizować i skupić. Jeżeli chodzi o te metody, o których mówiliśmy, to nie ma z nimi żadnego problemu. Znaczy, wszystkie one są, można je zastosować. Są dostępne. Natomiast jednocześnie wszystko zależy, to czy rzeczywiście możemy z danej metody skorzystać, zależy od poziomu, na jakim jesteśmy, czy też można powiedzieć stanu umysłu, w jakim akurat jesteśmy. A więc to, czy możemy skorzystać z danej metody, czy jest sensowne, czy jest praktyczne, aby skorzystać z takiej, a nie innej metody, zależy od tego, czy nasz stan umysłu akurat pasuje do tej metody, czy raczej może metoda pasuje akurat do stanu umysłu, w jakim jesteśmy. W Chan mówi się też o takim natychmiastowym podejściu. Mówi się o takim podejściu, o natychmiastowym oświeceniu. Ale kogo dotyczy to natychmiastowe podejście, to natychmiastowe oświecenie? Tak naprawdę, kiedy mowa o natychmiastowym oświeceniu, to mowa o ludziach, którzy są oświeceni. Kiedy ktoś jest oświecony, to dochodzi do oświecenia, to jest natychmiast oświecony. To oświecenie następuje natychmiast. Wtedy ktoś jest oświecony. No i wtedy oczywiście już jest oświecony, więc po co mu jakakolwiek metoda? Oczywiście wtedy nie jest potrzebna żadna metoda. Nie ma żadnej metody. Ale jakby, żeby dojść do tego stanu, w którym to natychmiastowe oświecenie jest możliwe, no tutaj potrzebne jest pewne przygotowanie. Umysł musi dojrzeć do takiego stanu i dlatego potrzebna jest właśnie praktyka. Potrzebne jest ćwiczenie, potrzebne jest stosowanie jakiejś metody, dzięki której umysł może dojść do takiego stanu, w którym to natychmiastowe podejście jakby rzeczywiście ma miejsce, czy to natychmiastowe oświecenie się wydarza. Człowiek jest oświecony. A więc, ponieważ większość z nas jest w takim stanie, że w stanie umysłu, że wymaga to ćwiczeń, wymaga to praktyki, więc no, powinniśmy znaleźć jakąś metodę i stosować konsekwentnie jakąś metodę praktyki. Jeżeli chodzi o te metody praktyki, to was the second time to be said about the sudden approach
and the weakness of just sitting.
A więc powinniśmy dobrać jakąś odpowiednią metodę. Natomiast każda metoda, chociaż można ją stosować i przynosić jakieś efekty, to jednocześnie każda metoda ma jakiś słaby punkt, jakieś swoje słabe strony. Weźmy na przykład metodę samego siedzenia. Kiedy po prostu siedzimy, w zasadzie nic nie robimy, przychodzą jakieś przypadkowe, błądzące myśli, ale nie poświęcamy im żadnej uwagi. I stopniowo przy takim podejściu, takim nastawieniu ta ilość tych przypadkowych, błądzących myśli się zmniejsza, umysł się wycisza, uspokaja, stabilizuje i rzeczywiście można powiedzieć, że z jednej strony z tego punktu widzenia ta metoda działa, metoda samego siedzenia działa. Natomiast to, co się może jednocześnie wydarzyć, to że na pewnym etapie umysł tak się wyciszy, tak się ustabilizuje, że jakby utracimy tą funkcję klarowności, jasności umysłu. Umysł wejdzie w taki stan otępienia, czy jakby przestaje w ogóle jakby odbierać jakiekolwiek bodźce, czy przestaje cokolwiek postrzegać. Jest to taki stan, można powiedzieć, niewiedzenia, czy nie braku, braku jakiekolwiek, umysł traci funkcję jakby poznawania czegokolwiek. I wtedy jakby zapada się sam sobie i zupełnie traci klarowność, jasność umysłu. Jeżeli jednocześnie powiedzmy ktoś jest senny akurat, no to po prostu łatwo wtedy zasnąć, ponieważ umysł jakby staje się, można powiedzieć, zupełnie nieaktywny. A więc no, to jest taka słaba strona tej metody, gdzie stabilizacja czy wyciszenie umysłu staje się tak duże, że jakby nie jest równoważone odpowiednią dozą klarowności czy jasności umysłu. A więc to jest taki przykład jednej z takich słabych stron tej akurat metody. Innym problemem, który może się pojawiać podczas stosowania właśnie tej metody samego siedzenia, to, że możemy zacząć jakby się zastanawiać, jak na gruncie rzeczy stosować tę metodę, na czym ma polegać to niesiedzenie, to samo siedzenie i w tym stanie takiej poza tym stanem nieświadomości, takiego tępienia, może się też jakby pojawić inna sytuacja, kiedy zaczynamy generować więcej myśli na temat samej tej metody, jak ją stosować, albo wręcz wyobrażać sobie, że ją stosujemy. Czyli tak jakby wmawiać sobie, czy wyobrażać sobie, w gruncie, czy myśleć o stosowaniu tej metody, niż naprawdę ją stosować. Podobnych problemów możemy doświadczyć, stosując metodę świadomości ciała. Więc próbując stosować tę metodę, możemy zamiast rzeczywiście czuć ciało, możemy jakoś wyobrażać sobie tylko, że czujemy to ciało, czy jakoś tak wmawiać sobie, że to ciało czujemy, że jakby rzeczywiście jest to, czujemy całe ciało. Niektórzy ludzie nawet wręcz tak jakby wizualizują, czy wyobrażają sobie całe ciało, wyobrażają sobie obraz ciała z konturami i wydaje mi się, że w ten sposób jakby rzeczywiście ogarniają świadomością całe ciało, że czują całe ciało. Wymawiają sobie, no tak, to jest właśnie moje ciało, które czuję. Nawet przy tej metodzie stopniowego budowania świadomości ciała mogą się pojawić problemy. Te wszystkie problemy przy tych metodach wynikają właśnie z tego, że nasz umysł jest zbyt rozproszony, zbyt dużo tam przypadkowych, błądzących myśli. Więc przy tym budowaniu świadomości ciała możemy też zamiast bezpośrednio tak odczuwać, doświadczać wrażeń z tych części ciała, możemy bardziej nazywać, czy przechodząc do kolejnych partii ciała, możemy zamiast rzeczywiście czuć wrażenia, nazywać kolejne partie ciała, niejako przyklejać etykietki czy nazwy do nich. Albo jeszcze jeden problem to, kiedy przechodzimy do kolejnej partii ciała w celu jakby poszerzenia tej świadomości, możemy zamiast tego gubić świadomość poprzednich partii ciała, przez które już przeszliśmy. A więc przechodząc do kolejnej partii, tak naprawdę zapominamy o poprzednich i ta świadomość pozostaje taka cząstkowa. Nie zwiększa się, nie obejmuje coraz większej partii ciała. Więc stosując na przykład te metody, warto sobie zdawać sprawę również z tego rodzaju problemów, które mogą się pojawić. Jeżeli chodzi o stosowanie metody Huatou, czyli praktyki z takim kluczowym stwierdzeniem, wiadomo, że do tej praktyki potrzebne jest jednocześnie coś, co nazywamy wielkim wątpieniem, albo czasem się to nazywa takim poczuciem zadziwienia, albo wielkim zapytywaniem. Jest to taki stan umysłu, w którym chcemy coś wiedzieć, wiemy, że powinniśmy to wiedzieć, ale nie wiemy. I to budzi w nas takie poczucie wątpienia, zapytywania, dążenia do poznania tej odpowiedzi. Można to porównać do sytuacji, kiedy spotykamy jakiegoś człowieka, widzimy tego człowieka i wiemy, że już kiedyś tego człowieka spotkaliśmy, że już go poznaliśmy, ale nie potrafimy sobie przypomnieć, jak się nazywa. No ale bardzo chcemy się tego dowiedzieć, chcemy wiedzieć, no ale nie wiemy. Można powiedzieć, że to jest podobne poczucie, że chcemy się czegoś dowiedzieć bardzo, ale no, jakoś nie potrafimy. Jest wielkie poczucie wątpienia i zapytywania. Można powiedzieć, że to jest taka analogia do właśnie tego uczucia, tego stanu umysłu, który jest potrzebny do takiej skutecznej pracy z metodą Huatou. I problem przy tego rodzaju metodzie, przy metodzie Huatou, jest taki, że jeżeli nasz przystęp, chcemy przystąpić do pracy nad tym Huatou, nie będąc przygotowanymi do tego, czyli jeżeli nasz stan umysłu nie jest odpowiedni do tego, jest, nasz umysł jest zbyt rozproszony, krąży tam wiele takich złudnych, przypadkowych myśli, to wówczas może się pojawić problem w pracy z Huatou. Szczególnie wtedy, jeżeli na przykład próbujemy pracować stosując tę metodę, ale bez żadnego konkretnego sformułowania, czyli tylko próbując jakoś wzbudzić sobie to poczucie wątpienia, wtedy jest to tym trudniejsze, ponieważ przy tej dozie przypadkowych, złudnych myśli, przy tym rozproszeniu umysłu, tak naprawdę jakby zaczynają dominować te myśli, zaczyna dominować myślenie. I zamiast rzeczywiście stosować tę metodę właściwie, rozbudzamy tylko coraz więcej tych przypadkowych, złudnych myśli. Czyli albo wyobrażamy sobie, że jest w nas to wielkie wątpienie, albo zastanawiamy się, no jak je wzbudzić, jak, na czym w zasadzie polega to zapytywanie, to poczucie zadziwienia. Rozbudzamy w tej chwili, wzniecamy jeszcze więcej myśli. Albo w naszym umyśle zaczynają się pojawiać jakieś odpowiedzi, jakieś myśli niejako stanowiące odpowiedź, odzew na to Huatou, z którym pracujemy. I wtedy może nam się wydawać, możemy sobie wyobrażać, że no, ta odpowiedź to już jest właśnie ta, to jest to rozwiązanie. Już poznaliśmy tę odpowiedź, czyli innymi słowy, urzeczywistniliśmy oświecenie. Ale wszystko to jakby przebiega na poziomie myśli, na poziomie myślącego umysłu. I to jest taki przykład problemów, które mogą się pojawiać przy próbie stosowania tej metody, kiedy nasz umysł nie jest jeszcze odpowiednio tego przygotowany, jeżeli jest zbyt rozproszony. Kolejnym problemem, który może się pojawić przy stosowaniu metody Huatou, to jest takie przyjęcie takiego forsownego, siłowego podejścia do pracy z Huatou. Ponieważ mówi się o Huatou, że jest to taka bardzo silna, bardzo mocna metoda, więc słysząc to, ludzie mogą wyobrażać sobie, że właśnie stosując tę metodę potrzebna jest siła. I jakoś forsownie próbują nad tym pracować, wręcz jakby ciałem, używając ciała, aby pracować, wybierając jakiś taki nacisk i jakby pracując ciałem. I wtedy tworzy się w ciele takie wielkie napięcie. Gdzieś wręcz fizycznie to napięcie się rośnie w ciele. I również na poziomie psychicznym, w psychice jest taka wielka presja, która temu towarzyszy. I również to, co się dzieje, to poprzez takie siłowe podejście, gdy tłumi się jednocześnie wszelkie myśli, wszystko, co się pojawia w umyśle, jest tłumione wtedy. Czyli jakby z jednej strony jest, jakby ciało się bardzo napina, jakby wydatkuje wielką energię, aby pracować z tym Huatou, i również na poziomie psychicznym to napięcie rośnie. I to się może jeszcze zbiec, takie forsowne, siłowe podejście, może się zbiec z tym, z czym się spotykamy ze strony nauczyciela, prowadzącego odosobnienie, prowadzącego nas, który czasem nauczyciele też stosują takie forsowne podejście, stosują najróżniejsze środki, sposoby, aby właśnie wywrzeć taką wielką presję na osobach praktykujących, co potęguje jeszcze to wewnętrzne napięcie. Jeżeli to tak trwa, jeżeli coś i jeszcze czasem jest takie zalecenie, żeby to chłato jako umieszczać, umiejscawiać w jakimś konkretnym miejscu w swoim ciele, co prowadzi jeszcze do dodatkowego napięcia. Jeżeli to tak trwa, jeżeli właśnie stosujemy takie siłowe napięcie, siłowe podejście, to napięcie rośnie, to w końcu jakby dochodzi do jakiegoś takiego apogeum swojego. Też nauczyciele, którzy stosują to podejście, starają się jakby doprowadzić uczniów do jakiegoś takiego apogeum tego wewnętrznego napięcia. I dochodzi do tego, że jakby człowiek nie jest w pewnym momencie już w stanie tego znieść, tego wewnętrznego napięcia. Następuje takie nagłe uwolnienie tego napięcia, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. I temu nagłemu uwolnieniu tego napięcia towarzyszy jakieś poczucie wielkiej ulgi i nieraz takiej wielkiej radości, że wreszcie człowiek się pozbył tego brzemienia chłato, czy brzemienia właśnie tego napięcia, tego siłowego podejścia. I ponieważ pojawia się to wielkie uczucie ulgi i nieraz wielkiej radości, które temu towarzyszy, to ludzie, doświadczywszy tego, nieraz interpretują to jako oświecenie, jako doświadczenie oświecenia. To, co w gruncie rzeczy się dzieje, to, że narasta to taka masa, ale nie wątpienia, tylko właśnie masa napięcia. Człowiek się staje taką wielką masą czy kulą napięcia, ale ponieważ przy stosowaniu metody Huato mówi się o wątpieniu czy o generowaniu wielkiego wątpienia, takiej masy wątpienia, to ludzie nieraz w tym stanie mylą te dwie rzeczy. Wydaje mi się, że ta wielka masa napięcia, którą się stają, jest właśnie tą wielką masą wątpienia, że rozbicie czy uwolnienie tej masy napięcia jest równoznaczne w ich mniemaniu z rozbiciem tej kuli czy masy wątpienia. Mówi się o tym, że rozbicie, celem tej praktyki jest wygenerowanie, zbudowanie tej masy wątpienia i potem rozbicie go i że to jest oświecenie. Więc ludzie w tym stanie, kiedy uwolnią się od tego napięcia, mylnie wyobrażają sobie, że to jest właśnie to rozbicie tej kuli, tej masy wątpienia i że to jest oświecenie. W gruncie rzeczy to, co się wówczas dzieje, to jakby powrót tego stanu jeszcze zanim człowiek w ogóle podejmie tego rodzaju niewłaściwie ukierunkowaną praktykę, takie niewłaściwe, siłowe stosowanie tej metody. A więc nie jest to oświecenie, nie jest to przebudzenie, tylko po prostu powrót do takiego stanu jakby z początku stosowania tej praktyki. No i to jest wielka szkoda, ponieważ jakby człowiek traci całą swoją energię na to, aby właśnie generować zamiast to wątpienie, zapytywanie, poczucie zapytywania, zaintrygowania tym płatą, zamiast tego tworzy tylko to napięcie. Więc dobrze jest jakby zdawać sobie sprawę z takiego potencjalnego problemu, który może się pojawiać, związanego z fałszywym pojmowaniem stosowania tej metody płatą.
In addition with this pressured approach to using Huato, when people have that sudden release of tension, sudden release of pressure, Sometimes there may be, you know, they may shout this great, you know, incredible shouting or even laughter. And with this explosion of shouting and laughter, as well as pressure, it may give them the impression that really they must have gotten enlightened, this kind of reaction. So in most cases, with this pressured approach, it's just generating this explosion or reactions of body and mind to releasing pressure and tension, and giving people the mistaken impression that they've had an enlightenment experience.
Co więcej, takiemu uwolnieniu tej wielkiej wewnętrznej presji, tego napięcia, które zostało wygenerowane podczas stosowania tego takiego siłowego, forsownego podejścia, no często temu uwolnieniu towarzyszy jakiś taki wielki, jakiś okrzyk czy śmiech jako reakcja właśnie taka na poziomie ciała i psychiki na wreszcie uwolnienie się od tego ciężaru, od tej presji. I to tym bardziej może taka reakcja może utwierdzać tego człowieka w mniemaniu, że to musi być już przebudzenie, skoro jest tak silna reakcja i tak spektakularna. A więc omówiliśmy tu niektóre słabe strony kilku metod, które tutaj przedstawialiśmy. Nie omówiliśmy słabych stron niektórych innych, o których mówiliśmy tutaj, ale będziemy jeszcze o tym mówić, będziemy kontynuować ten temat. Natomiast to, co jest istotne, to po to mówimy, przedstawiamy te problemy, te pułapki potencjalne, aby każdy zdawał sobie z nich sprawę, że mogą się pojawić i jakie te problemy czy jakieś kłopoty, pułapki w stosowaniu tych metod mogą się pojawić. Dlatego przedstawiamy ich słabe strony po to, żeby każdy był tego świadomy i starał się daną metodę, którą wybierze, stosować odpowiednio i jakoś precyzyjnie.